Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Zapraszam Państwa na czwarte już i nie ostatnie spotkanie z ojcem Bronisławem Sroką, jezuitą z Kaliskiego Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. Inspiracją do naszego spotkania był jubileusz 80-lecia ojca Bronisława, przypadający 1 maja. Jest to podróż przez czas, przez naszą historię, wspomnienia, nasze życie. Lata 60., druga połowa, to burzliwy czas. Ten czas ojciec był w Warszawie.
Byłem w Warszawie. No przede wszystkim wtedy obchodziliśmy w 1966 roku milenium chrztu Polski. Bardzo wielkie wydarzenie. Jakoś mnie dziwi, że o tym się mało mówi. Mówi się o tym marcu w kółko, natomiast podobnego typu sytuacja, manifestacje ludności, represje, pałowania odbywały się jeszcze 2 lata wcześniej, właśnie w tym 66 roku. No bo rząd Gomułki przeciwdziałał tym właśnie uroczystościom milenijnym. On chciał mieć monopol na to, państwowe uroczystości chrztu Polski. Tymczasem ludzie, przede wszystkim kardynał Wyszyński, doszedł do wniosku, że trzeba uczcić to milenium w jakiś godny sposób. No i rzeczywiście on jeździł z biskupami po większych miastach Polski. No i ludzie się gromadzili na mszach świętych. I ja wtedy przeżywałem tą mszę świętą w Warszawie, tą milenijną, w katedrze warszawskiej. Zgromadziło się wyjątkowo dużo. O Boże, to trudno powiedzieć. Wiadomo, gdzie jest katedra warszawska. Proszę sobie wyobrazić, że ludziska stali tłumem, głowa przy głowie na całym tym placu zamkowym. Nie wiem, ile ich tam, ale to setki tysięcy, no chyba tak. I teraz oni, ubectwo zaczęło nas tam prowokować. Stworzyli taki łańcuch rąk w tłumie, połapali się za ręce, żeby nie przepuścić ludzi, chcieli tym ruchem ludzi kierować. Miałem takiego serdecznego kumpla, jezuitę, też kleryk. Przed święceniami byliśmy razem tego samego dnia święceni. Nazywał się Józef Grębelski. Nas to strasznie wnerwiło. Co oni tu się panoszą, nie? To jest uroczystość kościelna, czego by tu? Nie wiem, czyśmy dobrze zrobili. Może to nieładnie z naszej strony. Ale sobie pomyśleliśmy, jeśli my zainterweniujemy, no to wiadomo, no mężczyźni, chłopy, prawda, no klerycy, no wiadomo, co robić, nie? Ale jeśli to będą kobiety... I tak podeszliśmy do naszych znajomych, takie bardzo dzielne niewiasty, nie? I powiedzieliśmy, słuchajcie, macie parasolki, no wszystkie miały. No to spróbujcie prać po łapach tych tam. I tak się stało, udała się cała sprawa. Tłum się pchał od katedry, no chciał wyjść normalnie, prawda? A tu ten tłum wstrzymywał ten łańcuch ubeckich rąk.
Po cywilnemu oczywiście.
Tak, oczywiście, po cywilu, tak. No, taka gestapo. I tam właśnie w tym miejscu przy nas, prawda, te kobiety zaczęły prać po łapach tych właśnie ubeków, te ręce trzymające się. No i łańcuch rąk nie wytrzymał pęku. No i ludzie przeszli spokojnie tam, gdzie chcieli przejść. Działy się rozmaite rzeczy, proszę sobie wyobrazić, to jest fakt. W tamtym właśnie czasie, w czasie milenium w Warszawie, szedł sobie tłum ludu, chyba właśnie wracał z uroczystości milenijnych. No i ubectwo świadomie wjechali w ten tłum. Byli ludzie ranni, pokaleczeni, ale tak było. No świadomie wjechali w tłum ci ubecy. Więc to wyglądało groźnie. Ale to była pierwsza okazja, kiedy zagranica, tak mi się wydaje, no bo ja mam swój punkt widzenia, kiedy zagranica po raz pierwszy dowiedziała się o oporze Polaków tak bezpośrednio. Bo jacyś tam właśnie goście z zachodu w jakimś hotelu, tam blisko przy tej ulicy, przy ulicy Świętokrzyskiej, tam z tego hotelu filmowali zagraniczni goście i to się na zachodzie ukazało. Potem wolna Europa miała o czym mówić, głos Ameryki to podjął. W każdym razie bardzośmy się cieszyli, że się świat dowiedział o tym, że mamy swój własny punkt widzenia, niekomunistyczny. W czasie studiów znalazłem się znowu tam, gdzie się powinien znaleźć, w więzieniu. Było tak. Zawiązała się taka grupa, która się nazywała Ruch. To miało swoją dłuższą nazwę, ale chociaż byłem członkiem tego ruchu, ale do dziś nie wiem, jak to trzeba by było rozszyfrować. Ruch. Do tego ruchu należali ludzie znani dzisiaj w Polsce. Bracia Czumowie, Hubert Czuma, Benedykt Czuma, Andrzej Czuma, który był ministrem sprawiedliwości, sławny Niesiołowski, Stefan, prawda? To wszystko byli moi koledzy z organizacji. Andrzej Czuma, z którym dobrze żyłem, to był rodzony brat naszego jezuity. Mój współbrat Hubert też był w tej organizacji. No i poprosił mnie, bo Hubert nie chciał się specjalnie angażować. Andrzej mnie poprosił, może byś został kapelanem tego naszego ruchu. Ja wiedziałem, czym to pachnie, no bo to organizacja nielegalna. Za moich czasów to się nazywało usiłowanie przemocą obalenia Polski Ludowej do góry nogami. Po zastanowieniu się jednak podjąłem się tego, no więc w porządku. Mieli swojego kapelana. I rzeczywiście wpadliśmy. To było 31 lipca 70 roku. Po mniej więcej rocznej działalności mojej, z mojej strony. Na czym ta sprawa polegała? Może warto wytłumaczyć. To jest kawał historii naszej.
Wpadliście jeszcze przed grudniem 70 roku.
Grudzień właśnie przeżywałem już jako aresztant w Lublinie. Po odsiadce 5 miesięcy. Już przeżywałem grudzień właśnie w więzieniu. Aresztowano nas 31 lipca 70 roku. Ktoś nas wsypał. To nie był Niesiołowski, chociaż on później wiadomo było, że się nie najlepiej trzymał, ale ktoś inny. Tam są podejrzenia, ale no, nie będziemy dociekali, trudno. Na czym polegała ta cała nasza idea ruchu? Takim przywódcą niemianowanym, ale uznanym jako nasz najwyższy autorytet, to był Andrzej Czuma. Bardzo go miło wspominam z tamtego okresu. Ich punkt widzenia był taki. Mamy poczucie, że jako inteligencja polska jesteśmy zobowiązani do jakiejś walki o niepodległość, o tą najcenniejszą wartość każdego narodu. My nie jesteśmy niepodlegli, podlegamy obcemu mocarstwu. Ale my, inteligencja polska, się usprawiedliwiamy, że Kościół za nas tą robotę odwala, że Kościół za nas bierze na siebie obowiązek tej walki. I mówią dalej, to nie tak powinno być, my też powinniśmy się angażować. I to była ta koncepcja, żeby stworzyć organizację, która po pierwsze będzie dawała znać społeczeństwu, że jest ruch oporu w Polsce. To już były czasy, koniec czasów gomułkowskich. Przede wszystkim no, myślę, że należy ubolewać nad tym, że nasi dali się sprowokować. Daliśmy się, bo ja też byłem po stronie tych prowokowanych. Jestem chłopak uczuciowy i angażuję się. Wpuścili w nasze grono prowokatora. Mówię, nie wiemy, kto to był. Są podejrzenia, poważne podejrzenia. No i takie padały głosy, prawda, że no co z tego, że my tutaj będziemy gazetki pisali, że my będziemy się spotykali między sobą, jakieś konferencje będziemy wygłaszać. Tu trzeba szerzej, prawda, no zrobić jakieś coś, żeby się ludzie dowiedzieli, że działa jakaś organizacja. No i podsunęli nam propozycję, żeby wysadzić w powietrze pomnik Lenina w Poroninie. Pomysł został przyjęty, podchwycony. Byli tacy, którzy uważali, że to jest prowokacja, że na to nie warto lecieć. No ale w każdym razie podjęli się. No i to był pretekst do tego, żeby nas wyłapano, aresztowano. Skończyła się organizacja ruch.
Udało się wtedy uszkodzić ten pomnik?
Nie. To historia... Ja nie byłem w tej ekipie oczywiście jako kapłana, to mnie tam nie wyznaczono na tych, co mieli wysadzać ten pomnik. Ale oni tam jeździli kilkakrotnie, oglądali go z różnych stron. Nawet zdjęcia robili, no to można było swobodnie robić, bo przecież wódz rewolucji, warto, żeby go sfotografować, prawda? No i tam upatrzyli sobie, w którym miejscu podłożą ten ładunek dynamitu czy materiału wybuchowy. Umówili się na dzień 20 czerwca 1970 roku. Pojechała ta ekipa. Najpierw z Warszawy, z Łodzi, z Lublina, bo to w kilku miastach to była duża organizacja. Można mówić o 400 osobach. Ich część przeszła przez więzienie. Nieraz po 2 tygodnie, po 3 tygodnie, ale byli tacy, co siedzieli 4,5 roku, jak Andrzej Czuma, jak Niesiełowski. No i pojechała ekipa z Warszawy do Krakowa. Nie dojechali do Zakopanego, bo jeszcze w Krakowie, jak oni wysiadali z pociągu, to już tam stali panowie, którzy mieli rysopisy, tam takie zdjęcia, i połapali sobie tych ludzi, od razu jak do woreczka wpakowali wszystkich tych saperów, którzy mieli wysadzić pomnik Lenina w Poroninie. I na tym się skończyło. Wtedy nastąpiła wielka wsypa tego właśnie 20 czerwca 70. No i wielki proces szykowano. Potem sobie właśnie pod wpływem zeznań jednego z naszych takich sławnych, nie powiem nazwiska, bo szkoda mi tego gościa, ale to jest właśnie ten, o którym państwo myślą. Zaczął sypać. No i prawdopodobnie na skutek tego sypania się znalazłem i ja w więzieniu. Aresztowano mnie 31 lipca, a więc ponad miesiąc później. Gomułka chciał z tego zrobić wielki proces pokazowy ruchu. No ale w międzyczasie wybuchł grudzień.
Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha. Janek Wiśniewski padł. Huczą petardy, ścielą się gazy. Na robotników sypią się razy, padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł.
Po grudniu do władzy doszedł Gierek. No można powiedzieć, że chyba jego mość trochę roztropniejszy od Gomułki, no bo jego zasada była taka, że w Polsce Ludowej nie ma więźniów politycznych i jak najbardziej, jak najszybciej chciał się nas pozbyć.
Zabiegał, kokietował Zachód, chciał pożyczek i tak dalej.
Tak, to dla pozorów było robione, ale w każdym razie myśmy to tak widzieli, że on zupełnie złagodził to swoje stanowisko wobec ruchu, wobec ludzi siedzących wtedy w areszcie śledczym. Ja w Lublinie siedziałem na ulicy Narutowicza, potem mnie... Nie. Najpierw mnie aresztowano i siedziałem w tym sławnym więzieniu, gdzie siedzieli ci nasi bohaterowie, żołnierze wyklęci, Łupaszka, Zapora i wielu innych, na Rakowieckiej w Warszawie. I tutaj powiem taką ciekawostkę. My też mamy na Rakowieckiej swój dom. To wielki dom, to jest największy dom jezuicki w naszej prowincji. Tu. Odległość no, mniej więcej na około kilometra, niecały kilometr, prawda? W dzień powszedni tego nie słychać, ale jak jest niedziela, jak nie ma ruchu drogowego, ulicznego, rano wcześnie, to ja słyszałem głos naszej sygnaturki z Rakowieckiej, naszego dzwonka o godzinie 6 rano. Byłem zawsze wzruszony tym. Potem, kiedy Gomułka doszedł do wniosku, że nie warto z tego robić jakiejś wielkiej hecy, no to kazał nas porozwozić po poszczególnych właśnie miastach, z których pochodziliśmy, prawda? Mnie przewieziono do Lublina, bo mnie w Lublinie aresztowano jako studenta KUL-u. No i ten proces rzeczywiście się odbył, ale bez mojego udziału, bo mnie zwolniono. 31 stycznia 1971 roku.
Wolność. I gdzie ojciec wrócił po więzieniu?
Aresztowano mnie z Lublina, tam jest nasz dom na ulicy Królewskiej. Był, bo zdaje się, że już chcą się go pozbyć jezuici. Więc ja tam miałem moją kwaterę. Jako student KUL-u tam właśnie pracowałem. Jak mnie zwolniono, to tam mnie przesłano na ulicę Królewską. Tam trafiłem z powrotem. No i od razu podjąłem pracę. Katechety. Rozpocząłem studia. I kochani, kiedy ja pojawiłem się po raz pierwszy po tej więziennej przerwie na wykładzie, który prowadził świętej pamięci ojciec, późniejszy kardynał Nać, Sercanin, no to wzruszyłem się, no bo wchodzę do sali wykładowej, spóźniłem się trochę. No i ten nasz profesor, jak w wojsku, komenda pada, powstać! No i tak mnie powitano po tym więzieniu. Także ucieszyłem się, że sympatie księży są po mojej stronie, nie po stronie Polski Ludowej. Takie mam wspomnienie właśnie z tego okresu. No i skończyłem moje magisterium. Namawiał mnie mój profesorek, też ojciec, bo to oblat, Wacław Hryniewicz, ksiądz profesor Wacław Hryniewicz, który był właśnie od tych wschodnich spraw. Ja byłem na studiach, studiując teologię orientalną. Teologię prawosławną. To jest bardzo ciekawe. Naprawdę nie żałuję, żem na to poszedł, chociaż no niewiele wykorzystałem, bo nie byłem na misjach na Ukrainie, gdzie się wybierałem. Ale bardzo ciekawe, głębokie te myśli. Ta grecka teologia z XII, XIII wieku, XIV wieku jest bardzo bogata, bardzo ciekawa. Rosyjska teologia. Oni mają mnóstwo tych swoich ciekawych filozofów rosyjskich. I tu ich spotkał właśnie dramat. Przed rewolucją październikową, to się podkreśla powszechnie, nastąpił rozkwit tej właśnie teologii prawosławnej w Rosji. Powstawały nowe ośrodki naukowe, nowe pustelnie, ośrodki takie właśnie ascetyczno-mistyczne, takie ośrodki myśli prawosławnej. W każdym razie nastąpiło prawdziwe, autentyczne odrodzenie myśli rosyjskiej prawosławnej. Ci ludzie, którzy tworzyli ten ruch, byli bardzo bliscy, bardzo serdecznie patrzyli na katolików. Nie było jakiejś wrogości. Tym się odznaczał ten ruch, prawda, że nie był jakiś zawzięty, że był ekumeniczny w gruncie rzeczy. Nastąpiło duże zbliżenie między Kościołem katolickim, między teologią katolicką a prawosławną. No i właśnie wtedy nastąpiło to, co przekreśliło wszystkie plany rosyjskie. Rewolucja bolszewicka. Rozbito wszystkie te ośrodki naukowe. Pomordowano tych właśnie profesorów, uczonych, teologów, którzy tworzyli ten ruch. Pomordowano dosłownie. Ten uczony, na temat którego ja moją pracę pisałem, nazywał się Wiktor Iwanowicz Nieśmiełow. Właśnie żył w tym okresie, początek wieku XX. No to skończył w łagrze, w obozie sowieckim. Tam stracił życie. I wielu innych, on nie był sam. Taki był koniec tych wszystkich profesorów, uczonych, teologów, którzy tworzyli ten odnowicielski ruch teologii prawosławnej. Pod mojej, że tak powiem, ręki, no, dzięki Bożej opatrzności oczywiście, prawda? Wyszło trochę tych powołań kapłańskich i zakonnych. Dziewczęta też, moje dziewczęta, wstępowały do zakonów.
Praca katechetyczna trwała w Lublinie w dalszym ciągu, tak?
W Lublinie, tak. W Lublinie. Potem z Lublina mnie przeniesiono do Świętej Lipki, ale też trwała praca katechetyczna. Co jeszcze muszę powiedzieć? Jako taki polityczny rozrabiacha, chociaż nie uważam się za takiego, tylko tak mnie nazywają, korzystając z okazji, że mam dostęp do polskiej młodzieży, I zakładałem takie właśnie kółka samokształceniowe, zwłaszcza z historii Polski. Pogłębienie znajomości historii Polski. Podchodziliśmy do tego poważnie. Zakładałem taką grupę. No, pytałem się, kto by chciał. Dużo ludzi się zgłaszało. Takie kółko na przykład w Piotrkowie Trybunalskim to liczyło sobie 25 osób. Kółko w Lublinie. Z tego kółka w Lublinie wyszło bardzo wielu wybitnych polityków, o których dzisiaj świat słyszy. No, między innymi doktor Krzysztof Kawęcki, który występuje często w Radiu Maryja. On jest wiceprzewodniczącym Ruchu Prawicy Rzeczypospolitej, tak to się nazywa. To właśnie chcę podkreślić, że bardzo się cieszę z tego pomysłu, że wpadł na to, żeby zakładać, robić z tej młodzieży takie właśnie gromady, takie kółka, tworzyć środowiska, bo ich rodzice też się angażowali, tych właśnie dzieciaków. Jakichś specjalnych represji nie było za to. To już były te czasy takie spokojniejsze. To nie traktowali jako organizację. Ja za to właśnie, między innymi także za to, zostałem odznaczony tym krzyżem Polonia Restituta. Krzyż komandorski z gwiazdą. Wysokie odznaczenie państwowe. Między innymi no, za to, żem siedział w więzieniu, za to, że wśród tej młodzieży pracowałem, najbardziej mi tam policzono te moje lata gdańskie, kiedy działałem w Ruchu Młodej Polski. I widziałem, że z tych ludzi to jest jakiś bardzo ciekawy i ważny okres w życiu młodego człowieka. Jak on załapie się, prawda, jak on połknie tego bakcylia pracy społecznej, działalności społecznej, to z niego coś wyrośnie. I kochani, dumny jestem z tego, że w Kętrzynie, kiedy ja tam pracowałem w Świętej Lipce, no ale dojeżdżałem, kontaktowaliśmy się, młodzież mnie poszukiwała, no bo chcieli się załapać do jakiejś takiej prawdziwej działalności i założyłem tam też kółko. Dużo ich było, 20, nie tylko chłopców, bo i dziewczęta też były. No to kiedy byłem ostatni raz w Świętej Lipce w 1996 roku, już niepodległość, prawda, to się okazało, że właściwie trzonem tej Rady Miejskiej w Kętrzynie to są moi wychowankowie. Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Kętrzynie został mój wychowanek.
Święta Lipka to jest takie miejsce, gdzie mocno bije serce narodu, kult maryjny i kult polskości. Niedawno mieliśmy audycję piękną w naszym radiu o organach w Świętej Lipce, no i mówiliśmy również o Polonezie Ogińskiego, utworze, który zawsze wzruszał, no i myśli patriotyczne kierował równie pięknie.
Mnie szczególnie wzruszał ten Polonez, dlatego że w dniu, kiedy mnie wypuszczano na wolność, miałem dobrych kolegów. Taki był zwyczaj w Jaworznie, mieliśmy radiowęzeł i na odchodne, na pożegnanie puszczano jakąś melodię. Można było zamówić jakąś melodię do tego, który wychodził na wolność. I moi koledzy zamówili właśnie tego Poloneza Ogińskiego. Więc kiedy słuchał tego Poloneza w wykonaniu brata naszego Waldka Strzyżewskiego, no to się wzruszałem, bo mi się to przypominało, ten pożegnalny Polonez. Więc znałem tego brata doskonale. Ja byłem 3 lata w Świętej Lipce. Mnie tam właściwie skazano na zesłanie. Ja tam wychylałem się zawsze, jakoś tam zawsze ta działalność patriotyczna, niepodległościowa mnie wciągała. Byłem kłopotem dla moich przełożonych, także dla biskupów. No i tam mnie mój prowincjał, będąc głęboko przekonanym, że robi mi dobrze, zresztą chyba taką miał intencję, szczerze, tam mnie skierował do Świętej Lipki na 3 lata. Piękne to były lata dla mnie. Właściwie większa część roku to spokój. No przecież nie przyjeżdżają tam pielgrzymki do Świętej Lipki, do Matki Boskiej w styczniu czy w lutym, kiedy jest zimno, kiedy jest chlapa. Tam przeważnie przyjeżdżają właśnie latem. Tak od kwietnia do końca września jest ruch. Ciągle tam jest duża ekipa tych pilotów. wśród tych pilotów także my byliśmy. Ja też często oprowadzałem po Świętej Lipce. Więc to był rzeczywiście bardzo pożyteczny okres w moim życiu.
Czy już jest czas, żebyśmy poruszyli kolejny etap w życiu ojca? Robcio. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Połowa lat 70.
Ideą, która przyświecała twórcom ruchu Robcio, było właśnie to. To proszę dobrze zrozumieć, ale tak było, że właściwie ten ruch lewicujący, to lewactwo, którego symbolem dzisiaj jest Kuroń Michnik, według tych, którzy tworzyli ruch obrony praw człowieka, przywłaszczyli sobie właściwie tą ideę walki o niepodległość w Polsce. No i nasi doszli do wniosku, to znaczy Andrzej Czuma i jeszcze inni, prawda, doszli do wniosku, że tak nie można. Trzeba stworzyć własny, nie lewicujący ruch, ale właśnie prawicowy. No i w ten sposób, to była idea, która stworzyła Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, jako przeciwwagę.
Dla koru, tak? Bo to...
Dla koru. Więc taka jest geneza w istocie swej, prawda? Geneza, bo nie można dopuścić do tego, żeby lewactwo szczyciło się, że oni tworzyli właśnie ten ruch walki przeciwko komunie. Działalność nasza była dosyć ożywiona, owszem. Przede wszystkim spotykaliśmy się między sobą. Spotkania odbywały się gdzieś poza Warszawą, gdzieś w Zalesiu Górnym było takie wielkie spotkanie, tam między innymi też zjechało się bardzo dużo tych naszych uczestników tego ruchu obrony praw człowieka i obywatela.
W dokumentach nie ma informacji o członkostwie. Mówi się, że właściwie to było spontaniczne, że o przynależności do ruchu właśnie decydowało samo określenie się danej osoby.
Tak. I to była jakaś wielka okazja dla ludzi, bo ci ludzie myślący prawicowo, po chrześcijańsku, patriotycznie, po katolicku, szukali, prawda, jakiegoś środowiska, które by im odpowiadało. Nie było takiego. No do koru nie wstąpią. Także działalność nasza polegała przede wszystkim na edukacji, na spotykaniu się wzajemnym. Wydawali gazetkę, dużo tych gazetek, tam czekaj, Opinia. To było pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Opinia chyba.
Droga.
Były dwie wybitne osobowości w naszym gronie. Mianowicie Andrzej Czuma i Leszek Maczulski. Oprócz tego był Ziembiński, prawda, i Wojtuś. Bardzo potrzebny był w tym. On dbał o pamięć. On dbał o to, żeby wystawiać właśnie jakieś świadectwa, pomniki. Bardzo zasłużony gość, Ziembiński, Wojtek. Więc było szereg wybitnych osobistości. No jak są wybitne osobistości, to rozpoczyna się walka o wpływy, o władzę. Tą tendencję można rozbujać. W każdym razie stwierdziliśmy fakt, z bólem ja to osobiście stwierdziłem, że następuje duże napięcie między Moczulskim, Leszkiem Moczulskim. Byłem przez długi czas jego gorącym sympatykiem. Zresztą jestem tu dziś. Nie wierzę w jego przeszłość jakąś. Niesłusznie mu zarzucano, jak ja to widzę dzisiaj. Mówią, że to był agent. No dobrze, ale przecież to był także człowiek, który w okresie tej właśnie sierpiężnej komuny wydawał najbardziej patriotyczne pismo w Polsce, Stolica. Pod redakcją Leszka Moczulskiego on to wydawał. Pewnie, że trzeba było jakieś tam koncesje, jakieś ustępstwa robić na rzecz komuny. I on to robił, robił to elegancko. Ale ostatecznie było takie pismo, które było czytane w całej Polsce z uznaniem, z radością. Ono było potrzebne. No i do tego się właśnie przyczepiono, prawda, że on był partyjny, że był jakimś agentem ubeckim. Nie wierzę w to, ja go nie obwiniam. To był bardzo uczciwy, porządny człowiek, dobry Polak. Rzeczy, które stworzył, świadczą o nim. Napisał pierwszy raz dużą, grubą księgę o tej wojnie polskiej, która była ogromnie potrzebna. Całe to lewactwo nie podkreślało zasług Polski. Choćby w czasie kampanii wrześniowej. To było pomijane milczeniem. Więc to było bardzo potrzebne, ta księga. Wojna Polska 1939, napisana przez Leszka Moczulskiego w całości. Ja zrobiłem streszczenie tej książki, nie wolno było drukować, tylko ona została wydrukowana w tym okresie. Jakoś tam załapali się, coś kogoś oszukano, prawda, no i ukazała się w nakładzie jakimś tam. Ona na czarnym rynku, właśnie w tym czasie, kiedy my działaliśmy, licząc na dzisiejsze pieniądze, kosztowałaby 1000 złotych, dosłownie. W każdym razie ja się podjąłem, przeczytałem tą książkę w całości, podkreśliłem sobie, wypisałem ciekawe rzeczy i zrobiłem takie streszczenie tego. No i to wydawnictwo polskie właśnie Moczulskiego mi to wydało, w Łodzi mi to wydali chłopcy. W nakładzie, nie wiem, chyba 2000 egzemplarzy też to się rozeszło po Polsce. To streszczenie bardzo potrzebne. No, człowieku, Polaku wie, jak ta wojna wyglądała. Myśmy z procy do samolotów nie strzelali, strąciliśmy tych samolotów. Co piąty samolot niemiecki rozbijał się na polskiej ziemi. Co piąty. Mieliśmy zasługi. Co trzeci czołg niemiecki został zniszczony w czasie kampanii wrześniowej. Więc co nam tu będą gadać o tym, że, to, że myśmy z procy czy z łuku strzelali do Niemców. Wojna była ciężka, to sami Niemcy wspominają. Blaskowitz, ten wielki generał niemiecki, który walczył na wszystkich frontach niemieckich, był pod Stalingradem, był w tym Afrika Korps. I mówi, że takiego oporu, który postawili Polacy, nikt nie postawił później. Więc ta książka była potrzebna i on się tego podjął. No jak można... Oburzyło mnie to. Jak można takiego człowieka, autora takich rzeczy, oskarżać o jakieś niecności polityczne? Więc ja go szanowałem, zawsze byłem jego stronnikiem. A, i teraz zmierzam do celu. W pewnym momencie rozpoczęło się straszne darcie między Moczulskim, podsycany oczywiście, to widać było, że to ktoś podsyca namiętnie, między Moczulskim a innymi, no przede wszystkim Andrzej Czuma. Rzucano na niego oszczerstwa. No i nastąpił taki akt prowokacji stworzonej przez lewaków. W pewnym momencie pojawia się przed Moczulskim, przy świadkach jest tam kilka innych osób, jakiś bogaty jegomość z Ameryki. No i mówi, panie Moczulski, tu jest $500, my to panu dajemy, no. To jest dla pana $500. Więc Moszulski wziął te 500 dolarów, schował do kieszeni i potem się oto wielka draka zrobiła. No bo to ogłoszono, oczywiście po to to było robione, żeby to ogłosić, że Moszulski przywłaszczył sobie $500 danych przez Polonię, tam, czy nie Polonię. I ja wtedy stanąłem wyraźnie po stronie Moszulskiego. Mówię, nie wierzę w to, żeby on to miał zmalwersować. I w końcu okazało się. Po uczciwych badaniach wstyd się zrobił tym przeciwnikom Leczka Moczulskiego, że całe te pieniądze on oddał, nie chwaląc się, w milczeniu po cichutku oddał pani Świtoniowej. Ona była w bardzo trudnej sytuacji. Świtoń znany opozycjonista. To jest człowiek, który najbardziej wycierpiał z rąk UB. Ciągle był aresztowany, ciągle był trpany, był bity, prawda, prowokowany. Większość to właśnie w areszcie ubeckim przesiadywał. No więc jego rodzina była w trudnej sytuacji. Zresztą pojechał tam do pani Świtoniowej i dał jej te pieniądze, co ona później zaświadczyła z wdzięcznością. W tej sprawie mnie trpało także UB, znaczy SB już, prawda? I tam się spotkałem z moimi przyjaciółmi z okresu śledztwa, z tymi właśnie UB-kami, którzy mnie... No, zeznania spisywali ze mnie w okresie tego mojego aresztowania w 70 roku. Pan Antoni Olszowy, spotkałem się z nim i on mnie o to pytał. Wezwali mnie to jako świadka z wolnej stopy, nie? Jestem wolnym człowiekiem, ale może by pan raczył nam powiedzieć, jak pan widzi tą sprawę tej malwersacji 50. No, powiedziałem im, od razu koniec, cisza. Moczulski wziął pieniądze i oddał je pani Świtoniowej. Więc taka była nieprzyjemna draka w tej sprawie. No mój Boże, myślę, że to tego nie warto taić, bo to jest nasza polska cecha. Chociaż nie, no my byliśmy pod ostrzałem prowokacji wtedy. Więc w każdym razie taki epizod też był.
Nasz początek, ten od gwiazda brak.
wybuch Solidarności zaskoczył ojca, czy czuł ojciec, że to się musi stać?
Nie, nie przeczuwałem, że to na taką skalę. To były strajki z początku, no to wiadomo jak to było. Strajk na Wybrzeżu, przede wszystkim Stocznia Gdańska, potem inne stocznie. No i nagle, kiedy już właściwie komuchy byli pewni, że ta fala protestu ustaje, nagle okazuje się, że przyłączyła się do tej fali protestu kopalnia Jastrzębie na Śląsku. O. Śląsk się przyłączał, to się zrobiło groźne. I stanęli w obliczu konieczności jakiegoś dogadania się. W Lublinie, jak to wygląda, bo to byłem w Lublinie w tym roku. I wtedy tam ludzie, ci właśnie bliscy opozycji, zbierali się razem, no i postanowiliśmy, że będzie głodówka dla poparcia chłopców ze stoczni. Więc tą głodówkę podjęliśmy. Brałem udział przez tydzień w tej głodówce. I to było na poparcie tego. No, myśmy tym żyli, przeżywaliśmy to, prawda? Ale nie wiedzieliśmy, co z tego wybuchnie. I nagle się okazuje, że Solidarność zwyciężyła. I że z tej Solidarności, z tych kilkudziesięciu czy kilkuset ludzi, zrobiło się 10 milionów. To już była armia, która potrafiła przywrócić Związek Radziecki do góry nogami. Jestem przekonany, że to właśnie dzięki Solidarności, przede wszystkim dzięki niej, komuna musiała ustąpić. No bo to była kompromitacja, to było zdemaskowanie. Oni się uważali za ustrój robotniczo-chłopski, a tymczasem sami robotnicy przeciwko nim. Mówcie prawdę, nie bujajcie. No to musiało się tak skończyć, prawda, tym upadkiem komuny.
Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiary.